Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI umożliwił otwarcie procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. Za chwilę szerzej o tym wydarzeniu. Następnie w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II przypomnimy te dramatyczne chwile. 13 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
W Bazylice Laterańskiej, wypełnionej duchowieństwem rzymskiej diecezji, papież sam odczytał dokument Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego jego poprzednika na stolicy Piotrowej.
Na prośbę jego eminencji kardynała Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego diecezji rzymskiej, ojciec święty Benedykt XVI, zważywszy szczególne przedłożone mu okoliczności, na audiencji udzielonej temuż kardynałowi 28 kwietnia dyspensował od czasu oczekiwania przez 5 lat po śmierci sługi Bożego papieża Jana Pawła II, tak by jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny mógł się rozpocząć natychmiast.
Lekturę przerywały długie, gorące oklaski, co Benedykt XVI skomentował: widzę, że wszyscy bardzo dobrze rozumieją łacinę. Radość z decyzji Ojca Świętego wyraził także były osobisty sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup Stanisław Dziwisz.
Dziękuję dyrektorowi sekcji polskiej Radia Watykańskiego za możliwość wyrażenia ogromnej radości i wdzięczności Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za otwarcie drogi do oficjalnego stwierdzenia świętości niezapomnianego Ojca Świętego Jana Pawła II. I to w rocznicę zamachu na jego życie 13 maja w dniu objawień fatymskich. Jest to następny znak nieba, który przyjmujemy z ogromnym wzruszeniem. Jest to jakieś potwierdzenie tego, co lud Boży już publicznie wyraził w dniu pogrzebu. Subito santo. Moją radość wyrażam w imieniu księdza Mieczysława, pana Angela i ofiarnych sióstr sercanych, tych wszystkich, którzy służyli Ojcu Świętemu na co dzień w jego posłudze apostolskiej.
Reskrypt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podpisali w zeszły poniedziałek prefekt tej dykasterii kardynał José Saraiva Martins oraz jej sekretarz arcybiskup Edward Nowak.
Według nowego prawodawstwa w sprawach kanonizacyjnych, które ogłosił Ojciec Święty Jan Paweł II, należy odczekać 5 lat po śmierci danego kandydata na ołtarze, żeby rozpocząć proces beatyfikacyjny. Chodzi o to, żeby można było każdą sprawę rozpocząć w sposób spokojny i zrównoważony. Są jednak sytuacje, kiedy sprawa jest tak bardzo ewidentna i jasna, że tego nie należy stosować. Na przykład pojawiła się ta sytuacja w okresie pontyfikatu Jana Pawła II odnośnie matki Teresy z Kalkuty. Ojciec Święty sam zdecydował, że należy rozpocząć proces jak najwcześniej, żeby zebrać dokumentację, żeby zebrać świadectwa ludzi, którzy żyją. Więc po 4 latach rozpoczął się proces właśnie nie obserwując tej normy 5 lat. Obecnie jesteśmy świadkami radosnej wiadomości, że sam papież Benedykt XVI ogłosił księżom w Rzymie na spotkaniu, że rozpoczyna proces Jana Pawła II, swojego poprzednika. Na ten temat rozmawiał ksiądz kardynał Ruini i Benedykt XVI tą dyspensę udzielił. Następnie kardynał Ruini powiadomił o tym kongregację i kongregacja wydała odpowiedni akt prawny, reskrypt, podpisany przez prefekta kongregacji, przez sekretarza, który właśnie w sposób formalny mówi o tym, że ta dyspensa została udzielona. I właśnie tą wiadomość przekazał dzisiaj papież Benedykt XVI księżom zgromadzonym w Bazylice Świętego Jana na Lateranie.
Księże arcybiskupie, wiadomo, procedury są długie. Jakie są perspektywy teraz przed nami?
Oczywiście trudno mi tutaj mówić o długości, o latach i tak dalej. Ja myślę, że szereg rzeczy powinno się skrócić, gdyż te rzeczy dla nas są ewidentne. Na przykład jest proces o fama sanctitatis, o opinii świętości. Więc tą opinię świętości stwierdziliśmy na placu św. Piotra, stwierdziliśmy w momencie śmierci Ojca Świętego. stwierdzamy po śmierci. Wystarczy popatrzeć do prasy, wystarczy popatrzeć do różnych wspomnień. Więc te rzeczy mogą być przyspieszone w tym sensie, że one są dla nas ewidentne. Więc nad tym dopiero będziemy się zastanawiać, co należy uczynić przedmiotem aktualnego procesu.
Dziękuję serdecznie. W dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II mówił ksiądz arcybiskup Edward Nowak, sekretarz Kongregacji do spraw kanonizacyjnych.
W dniu 13 maja ocaliłaś mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam w czasie audiencji generalnej został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. W dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na jasnej górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. Wielki twój czciciel, kardynał August Hlond, prymas Polski, na łożu śmierci wypowiedział te słowa: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Totus tuus. I więcej już nic nie dodam.
Godzina 17:17. Przy drugim okrążeniu placu rozległy się strzały wymierzone w Jana Pawła II. Mahmed Ariakczas, zawodowy zabójca, strzelił z pistoletu, raniąc Ojca Świętego w brzuch, prawy łokieć i w palec wskazujący. Kula przeszyła ciało i upadła między papieża a mnie. Słyszałem dwa strzały. Kule zraniły dwie inne osoby. Mnie oszczędziły, chociaż siła naboi była taka, że mogła przeszyć wiele osób. Zapytałem Ojca Świętego, gdzie? Odpowiedział: brzuch. Boli? Odpowiedział: boli. I w tym momencie zaczął się osuwać. Stając za nim, mogłem go podtrzymać. Tracił siły. To był dramatyczny moment. Dziś mogę powiedzieć, że w tamtej chwili jakaś moc niewidzialna wkroczyła, aby ratować zagrożone śmiertelne życie Ojca Świętego.
Jan Paweł II stanął na czele wszystkich heroldów pokoju i miłości. I widocznie ta praca, tak przecież błogosławiona, przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu te bolesne ciosy.
Primate della Polonia, kardynale Wyszyński, all'inizio del mio pontificato mi ha detto.
Prymas Polski, kardynał Wyszyński, na początku mojego pontyfikatu powiedział: jeśli Bóg cię powołał, musisz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Te słowa na nowo przemedytowałem i przemyślałem podczas mojego pobytu w szpitalu i zrozumiałem, że mam wprowadzić Kościół Chrystusa w trzecie tysiąclecie poprzez modlitwę i różne inicjatywy. Odkryłem jednak, że to nie wystarcza. Potrzeba do tego było także cierpienia i zamachu.
Gdy padły strzały, byłem blisko podium, na którym stał tron papieski.
Natychmiast podjechał ambulans. Ojciec Święty został na pewno postrzelony. Widzieliśmy go na wpół leżącego w odkrytym samochodzie, który pędząc wjechał do Watykanu. I tak po raz pierwszy mówi się o terroryzmie w Watykanie.
Nie było czasu na myślenie, bo nie było też w pobliżu lekarza. Jedna błędna decyzja mogła okazać się katastrofalną w skutkach. Nie próbowaliśmy udzielać pierwszej pomocy. Nie zastanawialiśmy się nad przewiezieniem rannego do mieszkania. Liczyła się każda minuta. Natychmiast więc przewieźliśmy go do karetki. Znalazł się też osobisty lekarz Ojca Świętego, dr Renato Buzzonetti. I w ogromnym pędzie udaliśmy się do Polikliniki Gemelli. W drodze Ojciec Święty miał jeszcze świadomość, którą utracił przy wejściu do polikliniki. Dopóki mógł, modlił się półgłosem.
Ksiądz Przydatek, jak auto odjechało z Ojcem Świętym i stali wszyscy przerażeni, ludzie płakali, nikt się nie ruszał po prostu z placu. Podszedł do mikrofonu, gdzie miał przemawiać Ojciec Święty.
Uciszyłem po polsku naszych pielgrzymów, a było ich koło 1600, i dałem tę samą wiadomość, którą podali moi poprzednicy.
Jak słyszeliście przed chwilką, Ojciec Święty został ranny. Prosimy wszystkich, żeby się zjednoczyli w modlitwie o zdrowie.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur.
I ten różaniec rozpoczęliśmy parę minut zaraz po samym zamachu. Od godziny 17:20-30 do godziny 10. Na początku odpowiadał cały plac. Z czasem ktoś podszedł, pomógł mi w rozpoczynaniu śpiewów po polsku.
Kiedy skończył różaniec, śpiew pod twoją obronę, w ten czas mikrofon Radia Watykańskiego ja dostałem w moje ręce i rozpoczęliśmy na nowo błagania do Matki Bożej, suplikacje, różaniec, serdeczna Matko. I w czasie tych modlitw postawiliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na tronie, na którym miał siedzieć Ojciec Święty. Na płaszczu Matki Bożej wypisane zostały 3 litery SOS na ratunek Ojcu Świętemu.
W poliklinice konsternacja i trudno się dziwić. Przeniesiono rannego do pokoju na 10 piętrze, który był zarezerwowany na szczególne wypadki, ale natychmiast po interwencji zawieziono Ojca Świętego na salę operacyjną. W tym momencie na lekarzach zaciężyła ogromna odpowiedzialność. Szczególną rolę miał chirurg profesor Francesco Crucitti. Zwierzył mi się później, że nie miał wtedy dyżuru. Był w domu. Jakaś siła pchała go do polikliniki. W drodze usłyszał z radio o zamachu. Natychmiast podjął się prowadzenie operacji, zwłaszcza, że kierownik kliniki chirurgicznej, profesor Castiglioni, przebywał w Mediolanie. Wrócił pod koniec zabiegu. Profesorowi Crucittemu asystowali inni lekarze. Na sali operacyjnej panował ogromny tłok i zamieszanie. Sytuacja była bardzo poważna. Organizm był wykrwawiony. Krew, którą podano, aby uzupełnić stan, nie przyjęła się. Znaleźli się jednak w poliklinice lekarze z tą samą grupą krwi, którzy bez wahania oddali ją Ojcu Świętemu dla ratowania go życia. Sytuacja była poważna. Doktor Buzzonetti w pewnym momencie zwrócił się do mnie, abym udzielił sakramentu namaszczenia chorych, ponieważ stan pacjenta był bardzo ciężki. Ciśnienie spadło, a bicie serca było zaledwie wyczuwalne. Transfuzja krwi przywróciła taki stan, że można było rozpocząć operację, która była niezwykle skomplikowana. Trwała 5 godzin i 20 minut. Z minuty na minutę rosły jednak nadzieje na życie. Do polikliniki przybyło mnóstwo osób. Kardynałowie, pracownicy kurii. Przybyli politycy z prezydentem Sandro Pertinim, który trwał przy Ojcu Świętym aż do godziny 2 w nocy. Nie chciał odjechać, dopóki Ojciec Święty nie opuścił sali operacyjnej. Wzruszające było zachowanie prezydenta, dalekie od wszelkich kalkulacji. Przybyli też przywódcy partyjni, Craxi, Berlinguer, Piccoli, Forlani i inni. Na marginesie dodam, że Berlinguer odwołał manifestację w sprawie aborcji,
wyznaczoną przez komunistów na wieczór 13 maja. Po operacji ojca świętego przewieziono do sali reanimacyjnej. Lekarze obawiali się infekcji oraz innych komplikacji. Po odzyskaniu świadomości ojciec święty zapytał, czy odmówiliśmy kompletę. Było to już nazajutrz po zamachu. Przez 2 dni papież bardzo cierpiał, ale nadzieje na życie rosły. Na reanimacji pozostał aż do 18 maja. W pierwszym dniu po operacji ojciec święty przyjął komunię świętą, zaś w następne dni włączał się do koncelebry, leżąc w łóżku.
Modlitwy po zamachu trwały do późnych godzin, a w następnych tygodniach zamieniły się w modlitewne czuwanie Polaków na placu świętego Piotra. Tak trwaliśmy aż do października, kiedy ojciec święty definitywnie wrócił do Watykanu.
Stan zdrowia Ojca Świętego jest ponad wszelkie spodziewania dobry, bardzo dobry. Ten uśmiech, który można zobaczyć na fotografiach, to jest jego własny uśmiech, tak dobrze nam znany. To jest właśnie on, ten sam głęboko pogodny, nieograniczony tylko do stanu swojej choroby, ale także i patrzący i myślący o nas wszystkich, o świecie, o Polsce, o Kościele.
Dar i tajemnica. Darem był powrót. Powiem, cudowny powrót Ojca Świętego do życia i zdrowia. Tajemnicą w ludzkich wymiarach pozostał zamach. Nie wyjaśnił jej proces, ani długie przetrzymywanie w więzieniu zamachowca. Byłem świadkiem odwiedzin Ojca Świętego u Ariakczy. W więzieniu. Papież przebaczył mu publicznie już w pierwszym przemówieniu.
Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem.
Nie słyszałem słowa przepraszam ze strony więźnia. Był tylko zainteresowany tajemnicą fatimską, zaniepokojony siłą, która go przerosła. On strzelał dobrze, a ofiara żyje. W roku Wielkiego Jubileuszu Ojciec Święty zwróci się listownie do prezydenta Republiki Włoskiej o uwolnienie akcji, do którego przychylił się prezydent Carlo Ciampi. Ojciec Święty przyjął z ulgą wypuszczenie na wolność Ariakci. Wiele razy przyjmował jego matkę i rodzinę. Często pytał się o niego kapelanów zakładu karnego. Tajemnicą w wymiarze Bożym jest całe to dramatyczne wydarzenie, które mocno nadwyrężyło zdrowie i siłę Ojca Świętego, a równocześnie nie pozostało bez wpływu na kształt i owocność Jego apostolskiej posługi w Kościele i w świecie. Pamiętam, że w pewnej rozmowie Ojciec Święty wyznał: to była wielka łaska Boża.
W dniu 13 maja 1981 roku doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy nieustannie modlili się do Boga, gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo. Pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia. Totus tuus.
W okolicznościowym programie Beaty Zajączkowskiej dramatyczne wydarzenia związane z zamachem na Ojca Świętego wspominali kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski, arcybiskup Stanisław Dziwisz, ksiądz Kazimierz Przydatek i siostra Benedykta. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.